Storybox zaprasza do wysłuchania książki B.V. Larsona Star Force, tom czwarty, podbój. Przekład Justyny Łyżwa. Czyta Roch Siemianowski. Rozdział pierwszy. Obudziłem się około południa pod łopoczącym baldachimem, rodzajem altany, którą postawiliśmy z Sandrą na południowym wybrzeżu wyspy Andros. Sporządziliśmy ją z pomarańczowego winylu, w 100% pozbawionego nanitów. Sandra nalegała, abyśmy odcięli się od obcej technologii. Okazało się, że klekotanie i inne dźwięki wywoływane przez nieustające wiatry bardziej mnie uspokajają niż denerwują. Głośno ziewając, uniosłem się na łokciu. Spojrzałem na biały piasek i krystaliczne niebieskie wody Morza Karaibskiego. Sandra i ja wybraliśmy to miejsce na nasze krótkie wakacje między innymi dlatego, że nie było stąd widać żadnej z wież tworzących otaczający wyspę pierścień. Aby je zobaczyć, należało podejść do linii brzegowej i spojrzeć na wschód lub zachód. Kiedy spróbowałem to zrobić, wieże zauważyły mnie natychmiast. Najbliższe znajdowały się w odległości około 900 metrów, ale lasery zwróciły się w moją stronę, a skanery uważnie mnie studiowały. Czy byłem niegroźny? Czy też może stanowiłem część sił przeciwnika starających się przeniknąć na teren wyspy? To dziwne uczucie. Być ocenianym przez stworzone przez siebie samego oprogramowanie. Za każdym razem, kiedy pozwalało mi żyć o jedną dobę dłużej, obawiałem się, że następnym razem jego obcy mózg zmieni zdanie. Dziś było smutno, jako że kończył się nasz krótki, trzydniowy urlop na plaży. Ukradłem dla nas tyle czasu, ile mogłem. My, Marines, dotarliśmy w końcu na Ziemię. Ale nie mogliśmy mieć pewności, że jesteśmy bezpieczni. Zagłada wciąż nad nami wisiała. Po powrocie na Ziemię 6 dni spędziłem w szpitalu. Przez 6 długich dni nanity wewnątrz mojego ciała łatały jak mogły, łącząc i naprawiając kości, skórę, tkanki i organy wewnętrzne. Przez cały ten czas odczuwałem lęk. Teraz wiedziałem, jak czuli się ludzie w przeszłości, kiedy oczekiwali na nieuniknione nadejście swojej zguby. Napoleon podczas ostatnich 3 dni pod Waterloo, Leonidas pod Termopilami, Hitler kryjący się w swoim bunkrze. Którym z nich byłem ja sam? Grałem rolę bohatera na ostatnim posterunku, czy obłąkanego złoczyńcy, niszczącego w swym szaleństwie wszystko, co kiedykolwiek kochał? Nie znałem odpowiedzi. To nie ja zacząłem pierwszą wojnę z makrosami, bez względu na to, co mówili niektórzy komentatorzy. Najbardziej obraźliwe, fałszywe filmy wideo ukazywały mnie ściskającego ramię 100-metrowemu stalowemu potworowi tuż przed zniszczeniem przez niego budynków, w których mieściły się przedszkole i szkoła. Dziwiłem się ogromowi pracy, jaką twórcy tych filmów włożyli, by ukazać mnie jako demona w pancerzu bojowym. Chciałbym im wszystkim dać po miotaczu, wiaderku nanitów i jednym makrosie, którym mieliby się zajmować. Niech spróbują ustanowić pokój z maszynami, podczas gdy ja będę komentował to z boku i oceniał ich decyzje. Filmy tak mnie denerwowały, ponieważ choć to nie ja zacząłem wojnę, z całą pewnością przyczyniłem się do tego, jak teraz wyglądała. I temu nie mogłem zaprzeczyć. Krytyki, która boli najbardziej, zawsze należy wysłuchać, ponieważ jest najbliższa prawdy. Opuściłem szpital tydzień wcześniej, niż zezwolili lekarze. Przez 6 dni leżałem, czytając sprawozdania finansowe i rozmawiając z ludźmi, którzy w mojej obecności stawali się nerwowi. Zupełnie jakby obawiali się zarazić śmiertelną chorobą. Miałem dość. Zarówno szpitalnego łóżka, jak i gości. Ich ciąg wydawał się nieskończony. Celebryci przyjeżdżający z życzeniami, uściskami dłoni i ekipami telewizyjnymi. Politycy umawiający się na prywatne spotkanie, na które zabierali kamerzystę. Wojskowi pragnący wyciągnąć ze mnie jak najwięcej informacji, zanim mój mózg zmieni się w bezużyteczną papkę. Wiedziałem, że muszę natychmiast zacząć się ruszać. Tak więc zrobiłem. Każdy dzień po wyjściu przypominał dzisiejszy. Najpierw budziłem się, wywołując tym falę bólu w gojących się żebrach. Potem starałem się o tym bólu zapomnieć. Ile razy mówiłem swoim Marines, że ból to dobra rzecz? Dopóki go odczuwałeś, miałeś niepodważalny dowód, że nadal żyjesz. Sandra przyprowadziła mnie tu, na miejsce naszego wypoczynku, wkrótce po moim wyjściu ze szpitala. Dziś, kiedy wróciła z muszlami zebranymi na plaży, położyła się obok mnie. Pocałowaliśmy się i uśmiechnęliśmy do siebie. To już koniec, powiedziałem. Musimy wracać. Wiem. Także to czuję, odparła. Spędziliśmy tu za dużo czasu. Już nie potrafię się tym cieszyć. Nie mogę przestać myśleć o tym, co pod naszą nieobecność dzieje się w bazie. Bez żadnej kłótni spakowaliśmy sprzęt na łazika i pojechaliśmy na północ. Do Fort Pierre i dowództwa sił gwiezdnych. Kiedy jechaliśmy nabrzeżem, a fale lizały opony pojazdu, ja nie mogłem przestać myśleć o makrosach, zastanawiając się, czy mógłbym zrobić coś inaczej. Co się stało, to się nie odstanie. Powtarzałem sobie, jeśli zacząłem nową wojnę, to najwyższy czas ją wygrać, a nie użalać się nad sobą i narzekać na sytuację. Nie było czasu na rozpamiętywanie błędów z przeszłości. Należało iść do przodu. Musiałem naprawić, co się dało i oszukiwać w pozostałych wypadkach. Aż do czasu, kiedy sprawy zaczną toczyć się po mojej myśli. Po drodze do bazy trzymaliśmy się z Sandrą za ręce, ale prawie nie rozmawialiśmy. Oboje pogrążeni byliśmy we własnych rozważaniach. Im bliżej celu się znajdowaliśmy, tym myśli stawały się chmurniejsze. Na miejsce dotarliśmy bez przeszkód. Zanim jednak przekroczyłem bramę, skontaktowałem się z pułkownikiem Barrerą i Kłonem. Tu wyjaśnienie. Barrera został awansowany do stopnia podpułkownika, jednak zgodnie z zasadą obowiązującą w Polsce, pełnej nazwy stopnia używa się jedynie mówiąc o sobie. Mówiąc o kimś innym, wykorzystuje się nazwy skrócone. Kłon wrócił do stopnia starszego sierżanta i korpusu podoficerskiego, w którym czuł się jak w domu, nadal jednak pozostawał moją prawą ręką. Sandra znała już moje plany. Nikt się z nimi nie kłócił. Wszyscy wiedzieli, co powinno zostać zrobione. Gdy spojrzałem na nowy budynek dowództwa floty, musiałem sobie przypomnieć, że zbudowałem siły gwiezdne prawie z niczego. Każde miejsce na wyspie Andros nosiło odciski moich palców. Począwszy od armii automatycznych wież celujących z miotaczy laserowych do każdego przechodnia. Kiedy znajdowałem się w bazie, widziałem je z zabetonowych ścian, śledzące każdą mewę, pływaka czy samolot. Klasyfikowały, identyfikowały i oceniały wszystko, co znalazło się w ich zasięgu. Zauważyłem kompanię Marines ćwiczącą pomiędzy nimi, nie zważającą, że wieże ich obserwują i są gotowe podjąć natychmiastowe działanie w stosunku do każdego człowieka, który przekroczyłby cienką linię dzielącą przyjaciela od wroga. Widocznie mieli zaufanie do mojego oprogramowania. Crow również odcisnął swój ślad na organizacji i tym skrawku ziemi. Jeśli chodzi o pracę z nanitami, zrobił bardzo niewiele. Rzadko także wymyślał jakieś nowe rodzaje broni, by walczyć z makrosami. Za to z upodobaniem ozdabiał swoją kwaterę i biuro, o którym mówiono, że jest ogromne. Teraz po raz pierwszy od powrotu miałem wejść do nowego budynku. Tę wizytę odkładałem już zbyt długo. Do gmachu dowództwa floty wszedłem we wtorek o godzinie 13. W dłoniach miałem folder wypełniony sprawozdaniami finansowymi. Wcale nie podobało mi się to, co w nich znalazłem. W zadziwiający sposób budynek pod moją nieobecność stał się czteropiętrowy. W tym momencie był drugi co do wielkości po szpitalu. Roiło się tutaj od cywilnych pracowników sztabu. Większość z nich zajmowała się komputerami w swoich boksach. Przeszedłem wzdłuż rzędu takich przegródek, starając się nic po sobie nie pokazywać. No ale miałem wrażenie, że nie do końca mi się to udało. Trudno było nie marszczyć brwi. Crowe sam nie stworzył niczego. Mogłem sobie jedynie wyobrażać, jakim wydrenowanym ze wszystkich nacji ziemi budżetem obracał. Sam admirał urzędował w wielkim biurze na czwartym piętrze. Wokół tego pomieszczenia wydzielono mnóstwo pokoików dla armii urzędników. Kiedy wszedłem, zorientowałem się, że różnią się oni od tych na dole. Nie było tu ani jednego mężczyzny. Same, zadziwiająco atrakcyjne kobiety, w zdecydowanej większości Azjatki. Tu i tam stali strażnicy, uzbrojeni w konwencjonalne karabiny zamiast miotaczy. Tak stanowił nowy wewnętrzny regulamin bazy, wprowadzony przez Crowe'a. Miotacze zakazane zostały w obecności cywili, nie posiadających ochrony przed blaskiem i promieniowaniem. Nie zgadzałem się z tą zasadą, ponieważ broń balistyczna nie miała prawie żadnego oddziaływania na makrosy, ani nawet na naszych własnych marines. Już wiedziałem, że dyscyplina żołnierzy, którzy pozostali w bazie, przedstawiała się bardzo marnie. Nie zostali wyszkoleni przez doświadczonych weteranów, takich jak starszy sierżant Kwon. Większość strażników siedziała na krawędzi biurek i bezwstydnie flirtowała z umiarkowanie zainteresowanymi urzędniczkami. Reszta zgromadziła się w pobliżu okien i paliła, stukając w ekrany smartfonów. Doszedłem do drzwi biura Crowe'a o wymiarach 4x4 metry wykonanych z mahoniu. Złote zatrzaski puściły, zanim zdążyłem ich dotknąć, i drzwi przesunęły się bezgłośnie na rolkach, wpuszczając mnie do środka. Na podłodze gabinetu leżał gruby, miękki, pomarańczowy dywan. Łopaty wentylatorów w kształcie liści palmowych wolno obracały się nad głowami. Centrum pomieszczenia zajmowało wielkie biurko z drzewa różanego. Na samym środku pomieszczenia czekał na mnie Crowe. Jego niebieskie oczy były szeroko otwarte, podobnie jak wystrzeżone w uśmiechu usta. Opalona na czerwono twarz podkreślała biel dużych kwadratowych zębów. — Proszę wejść, pułkowniku! — powitał mnie, wykonując zapraszający gest ręką. — Nie spodziewałem się, że tak prędko zakończy pan urlop, ale cieszę się, że pan wrócił. Kiwnąłem głową, akceptując kłamstwo, i wszedłem do biura. Kilka kruczowłosych urzędniczek w granatowych biznesowych spódnicach cicho zgromadziło się za moimi plecami. Szeptały coś do siebie, podekscytowane. Crowe odprawił je i zamknął im masywne drzwi przed nosem. Stałem z rękami na biodrach, podziwiając pomieszczenie. Nieźle się tu urządziłeś, Jack, stwierdziłem. Jego twarz poczerwieniała, ale za chwilę znów zagościł na niej jowialny uśmiech. Wiedziałem, że nie znosił, kiedy ignorowałem jego admiralski stopień, ale nie dbałem o to. Fajnie, że wpadłeś. Sam powinieneś postawić sobie lepszy budynek. Znam kilku architektów. Mówią o nich, że są najlepsi na tej półkuli. Zauważyłem, powiedziałem. To właśnie prowadzi nas do przyczyny, dla której tu przyszedłem. Rzuciłem na ogromny stół plik papierów. Biurko było tak wielkie, że pokaźny folder wyglądał na nim jak płatek śniegu na boisku futbolowym. Crowe spojrzał na papiery i zmarszczył brwi. Sprawozdania? Tak. Finanse. Flota zagarnęła cały budżet. Nie wiem kiedy ani jak to się zaczęło, ale dziś się skończy. Crowe przez chwilę chciał coś powiedzieć, Jednak zmilczał. W końcu jednak złapał wiatr w żagle. Domyśliłem się, że wyszedł z wprawy, w obcowaniu ze mną i potrzebował chwili na opanowanie się. Przywykł do tego, że przez całe miesiące wszyscy wokół niego czekali na jedno łaskawe skinięcie. Zobaczymy, co da się z tym zrobić, Kyle, powiedział w końcu. No, jestem pewien, że dojdziemy do porozumienia. Być może podwyżka dla Marines już jest rozpatrywana. Twoja strona poniosła spore straty. Trzeba ją odbudować. Patrząc mu w oczy wolno, pokiwałem głową. Nachylił się nad papierami, wziął ołówek i naniósł pewne zmiany. Ołówek lekko skrzypiał. Wykreśliłem prywatny stadion dla oficerów. To wprawdzie projekt podnoszący morale i wielu z moich kolegów będzie niezadowolonych, ale trzeba zachować pewne priorytety. Pokręciłem głową. 50-50, powiedziałem. Spojrzał na mnie i przechylił głowę na bok. Nie całkiem rozumiem, co masz na myśli. Doskonale rozumiesz. Flota bierze połowę wpływów, a Marines drugą połowę. Tyle. Koniec pieśni. Crowe rzucił się naprzód, jak się tego spodziewałem. Oczy wyłaziły mu z orbit niczym gotowane jajka. Nie uderzył, wyprostował tylko palec i dźgnął mnie nim. Mięśnie mojej klatki piersiowej napięły się, ale to jedynie spotęgowało ból w żebrach. Machnąłem ręką, chwyciłem jego nadgarstek i wykręciłem. Admirał upadł na twarz. Podniósł się natychmiast. Stałem w miejscu, patrząc na niego spod zmrużonych powiek. Usta ściągnęły mi się w cienką linię. Jack krwawił z nosa, prawdopodobnie na skutek dość gwałtownego i niezamierzonego zetknięcia z pomarańczowym dywanem. Ja krwawiłem także, z dziury, którą jego palec zrobił w moich mięśniach. Skrzyżowałem ramiona. Crowe wziął głęboki oddech i powtórzył mój gest. Nagle zaśmiał się głośno. Tak jak zawsze między nami, powiedział. Dwa samce alfa i tylko jedno stado. Racja, potwierdziłem, ale ty ugryzłeś jako pierwszy. Crowe pokiwał głową. W porządku, ziom, wygrałeś. 70-30, dziś to jeszcze wpiszę. Sporo trzeba będzie zmienić. Padnie kilka fajnych projektów, ale flota jakoś przetrwa. 50-50. Albo sami to sobie weźmiemy. Zrobił krok w moją stronę i pomyślałem, że tym razem chce mnie uderzyć. Nie byłem jeszcze w najlepszej formie do bójki. Kości niecałkiem się pozrastały. Mimo wszystko pozostawałem w gotowości. Crowe zatrzymał swój zakrwawiony nos kilkanaście centymetrów od mojej twarzy. Masz jaja, ziom. Wiesz, że zawsze mi się to w tobie podobało. Ale chyba nie zdajesz sobie sprawy, gdzie się znajdujesz, przyjacielu. Nie zauważyłeś, ilu uzbrojonych ludzi mam w tym budynku? Jack nakręcał się. Mrugnąłem zaskoczony. Nie przypuszczałem, że posunie się tak daleko w obronie kilku procent budżetu. Może uważał konflikt między nami za nieunikniony? Doszedłem do tego wniosku leżąc w szpitalu i czytając sprawozdania. Crowe zapewne uznał, że może to zakończyć tu i teraz i na zawsze ustalić, kto rządzi w siłach gwiezdnych. Podobało mu się samodzielne zarządzanie Andros pod moją nieobecność. Dla kogoś takiego jak on to było naturalne. Mrugnąłeś, Kyle, powiedział krzywiąc usta. Tak, widziałem to. Przeszarżowałeś, przychodząc tutaj. W ciągu kilku lat nauczyłem się rozumieć jego wzorce zachowania. Ten człowiek był całkowicie przewidywalny. Widząc słabość, atakował. Widząc siłę, kładł uszy po sobie. Przyszedł czas na okazanie siły. Spokojnie wskazałem biurko. Na pewno masz jakieś monitory systemu bezpieczeństwa na tym lotniskowcu, prawda? Żebyś wiedział. Użyj ich. Spójrz w swoje kamery. Obszedł mebel, cały czas patrząc na mnie. Obaj, dzięki ulepszonym przez nanity ciałom, potrafiliśmy poruszać się bardzo szybko. W ciągu sekundy nieuwagi każdy z nas mógł wyprowadzić nagły atak. Crowe klepnął w blat i jego wierzch zsunął się. Byłem pod wrażeniem. Dałem wprowadzić się w błąd, uważając, że całe biurko jest drewniane. To był jedynie udający drogie drzewo wygaszacz ekranu. Na jego powierzchni ukazał się teraz obraz z kilkunastu kamer. Już wiedziałem, dlaczego mebel jest tak wielki. Stanowił kompletny system obserwacyjny. Crowe syknął, wciągając powietrze przez zaciśnięte zęby. Przez moment nic nie mówił. Spojrzałem na scenki rozgrywające się na ekranach. Na większości z nich któryś z moich Marines w pełnym oporządzeniu bojowym stał naprzeciw groteskowych strażników Crowe'a. Moi ludzie mieli na sobie kombinezony i gogle. Ich miotacze dotykały gardeł ochroniarzy, którzy nie ośmielili się nawet drgnąć. Używanie broni balistycznej przeciwko Marines nie miało sensu. Tylko by ich wkurzyło, co zakończyłoby się niechybną śmiercią niefortunnego strzelca. Kilku z moich chłopaków machało wesoło w stronę porozmieszczanych w całym budynku kamer. Wyciągnąłem swój komunikator. Sandra odpowiedziała natychmiast. Potrzebujesz mnie wewnątrz? Chodź, ale spokojnie. Sandrze, nigdy nie wychodziło branie rzeczy na spokojnie. Sufit nad nami rozpadł się. Masa białego tworzywa, izolacji i przewodów wpadła do środka. Na szczęście był to tylko jeden panel i nie spadł na biurko Jacka. Szkoda byłoby je zniszczyć. Sandra stała się dziwną kombinacją mojego szefa ochrony i kochanki. Jej ciało zmienione zostało w stopniu większym niż u któregokolwiek z moich ludzi. Krążyły w nim nie tylko nanity, ulepszyła je też rasa inteligentnych mikroorganizmów. Niestety, wszystkie one zginęły tragicznie. W innym przypadku mógłbym w ten sposób wzmocnić wszystkich Marines. Sandra przeskoczyła nad zakurzonymi odłamkami, poruszając się jak błyskawica. Wskoczyła na biurko. Oba jej ramiona już funkcjonowały, choć prawe nadal się leczyło. W końcu straciła je niecały miesiąc wcześniej. Zamiast pistoletów w obu dłoniach miała noże. Bojowe egzemplarze z molekularnymi węglowymi ostrzami. Tych noży użyła przed chwilą, by wyciąć sobie drogę przez dach. Przez powstałą dziurę wpadały promienie słoneczne, figlując po odłamkach sufitu. — Czy to dziś jest ten dzień? — spytała i spojrzała na Crowe'a wzrokiem, jakim ryś patrzy na tłustego indyka. — Nie jestem jeszcze pewien — powiedziałem i spojrzałem na Jacka, unosząc ze zdziwienia brwi. Jego oczy były dużo większe niż zazwyczaj. Patrzył to na mnie, to na Sandrę, a w końcu na bezradnych strażników na ekranach. Czekałem, aż w końcu przemówi. 50-50, powiedział cicho. Marines potrzebują nowego dowództwa. Natychmiast. Policzek Crowe'a lekko zadrżał. Weźcie ten budynek, zbuduję nowy dla floty. Crowe tak po prostu się wycofał. Zobaczył pokaz siły i w jego obliczu tym razem się cofnął. To nowe porozumienie nie potrwa na wieki, ale przy odrobinie szczęścia nie będzie musiało. Stawia pan trudne warunki, admirale, odparłem. Ale spróbuję je zaakceptować.